Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Romantyzm to jest epoka, którą trudno jednoznacznie ocenić. Z jednej strony jest ciekawa, całkowicie odrzuca racjonalizm oświecenia na rzecz intuicji, uczuć oraz wyobraźni. Z drugiej zaś strony polscy, na przykład bohaterowie romantyczni, często zmieniają się w patriotów i zaczyna dominować ten motyw narodowo-wyzwoleńczy, co, przyznaję szczerze, czasami jest męczące dla wielu moich uczniów. Chciałabym jednak, aby w tym streamie wszyscy odnaleźli też to, co ja widzę w romantyzmie, a zatem taki irracjonalny światopogląd, w którym najważniejsza jest właśnie intuicja i serce pojmowane jako źródło naszych emocji. Jeśli chodzi o samą epokę, to już czas jej trwania jest różnorodny w Polsce, jak również i w Europie. Głównie przyjmuje się, że romantyzm rozpoczyna się mniej więcej z początkiem wieku XIX i kończy się mniej więcej tak około 1860 roku. Natomiast dla Polski wyznaczono stricte daty, które mówią wprost, że za początek romantyzmu literaturoznawcy przyjmują 1822 rok i wydanie mickiewiczowskich ballad i romansów, a za zakończenie rok 1863, czyli tak naprawdę upadek powstania styczniowego. Niemniej ja bym chciała powiedzieć coś, o czym już mówiłam przy okazji oświecenia, że takim kamieniem milowym była wielka rewolucja francuska, która rozpoczęła się w 1789 roku i trwała przez dekadę, a takim kolejnym kamieniem milowym jest Wiosna Ludów z 1848 roku. I w moim odczuciu, jeżeli chodzi o takie tendencje społeczne, to są te granice europejskiego romantyzmu. Jeśli chodzi o innych autorów, którzy poza Mickiewiczem czy Słowackim reprezentują ten romantyzm w Europie, to z pewnością powinniście pamiętać o Goethem, o Schillerze w Niemczech, o Byronie w Anglii, czy chociażby o francuskim pisarzu Victorze Hugo. Przede wszystkim jednak pamiętajcie, że jest to epoka, w której najbardziej ceniono niezależność, indywidualizm postaci, bunt i wolność. Ta wolność przejawiała się na różnych etapach, w różnym stopniu. Nie chodziło wyłącznie o taką wolność fizyczną, czyli odzyskanie niepodległości, chodziło także o wolność twórczą, dlatego też gatunki literackie były niesamowicie różnorodne, a wiele z nich było gatunkami synkretycznymi, a więc łączącymi w sobie cechy różnych rodzajów czy gatunków literackich. Skąd jednak ta bardzo ważna część romantyzmu, czyli ta walka z niewolą, zwłaszcza społeczną i polityczną? No, widząc te granice romantyzmu, czyli rewolucję francuską, czy Wiosnę Ludów, wyraźnie możemy zauważyć, że to jest specyficzny czas, w którym bardzo dużo pojawia się takich ruchów rewolucyjnych w ogóle w Europie. I to właśnie dlatego, że romantyzm jako epoka sprzeciwia się zasadą życia społecznego czy politycznego, które były podporządkowane sztywnym kategoriom, takim konwenansom. Podkreślano właśnie, tak jak już mówiłam wcześniej, indywidualizm, wolność jednostki, jej autonomię, swobodę, no i oczywiście tym samym twórczą swobodę każdego artysty. Jak już powiedziałam na początku, romantyzm odrzuca całkowicie racjonalizm oświecenia, i tym samym odrzuca wiedzę i rozum jako takie kryteria poznawania świata i jednocześnie sugeruje, że tym właściwym sposobem na poznanie rzeczywistości, także tego, co poza nią, jest kierowanie się sercem, czyli uczuciami i intuicją. Romantyzm dąży do poznania spraw duchowych, spraw metafizycznych, a więc pojawia się tutaj wiara w zjawiska nadprzyrodzone. Uważano bowiem, że istnieje coś więcej niż tylko to, co poznawalne materialnie. Często chęć zmiany świata, który wydawał się romantykom źle urządzony, prowadziła także do wypowiedzenia posłuszeństwa samego Bogu. Romantycy bowiem uważali, że rzeczywistości nie powinno się analizować rozumem, ale tym, co jest pozarozumowe. Stąd niesamowicie duże pokłady wiary, które składano w tak zwanym romantycznym frenetyzmie, czyli szaleństwie. Każdy przejaw obłędu uważano raczej nie tyle za chorobę, ile za sytuację, w której dana osoba była zdolna dostrzegać właśnie te pozamaterialne, pozazmysłowe światy i mieć kontakt z nimi. Niesamowicie ważna w tradycji literaturze romantycznej była także natura, przyroda. Ja podczas każdych lekcji podkreślam, że romantycy nadali naturze, przyrodzie właśnie niesamowitą rangę. Ona już nie była wyłącznie tłem, dekoracją do wielu takich sytuacji w utworach literackich, ale stała się współbohaterem, uczestnikiem tych wydarzeń, a często także bohaterem, który był silniejszy od człowieka, bo są takie utwory, w których to właśnie przyroda, a zwłaszcza jej stan, ilustrują ludzkie emocje, ale są też takie przykłady literackie, które pokazują, że przyroda wymierza sprawiedliwość tam, gdzie człowieka ręka nie sięga, że człowiek już w tym momencie jest ograniczony. Romantycy fascynowali się jeszcze innymi takimi źródłami kultury. Dla nich szczególnie ciekawe było średniowiecze, jako takie tajemnicze, gotyckie, pełne niesamowitych historii. Wzorcem takim idealnym artystą był Szekspir. Bardzo wiele z niego czerpano. No i oczywiście też romantycy zafascynowali się kulturą ludową, widząc w niej taką nieskażoną przestrzeń motywów i wątków oraz takich prawd żywych, czyli niepoznawalnych za pomocą wiedzy. Interesowano się również krajami Orientu, zwłaszcza krajami arabskimi, bo one były nowe, ciekawe i stąd bardzo dużo też takiej fascynacji egzotyką w romantycznych utworach. Wielu romantyków podróżowało, uważając, że to jest nie do pokonania najlepsze w zasadzie źródło wiedzy o świecie, ale te podróże były także czymś, co skłaniało do refleksji. Tym bardziej, że nie były pozbawione tajemnicy. Jeśli przyjrzycie się biografii Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza, zobaczycie, jak wiele jest w tych biografiach elementów związanych z podróżą po Europie. Bohater romantyczny jest też szczególny, ponieważ jest to bohater, który czuje i który się buntuje, to mamy tutaj generalnie dominację bohaterów kierujących się głównie właśnie uczuciem, bohaterów, którzy są bardzo często nadwrażliwi, wręcz nieludzko cierpiący z powodu krzywdy, jaką wyrządza świat czy społeczeństwo. Mówi się tutaj o takim niemieckim terminie Weltschmerz, czyli ból istnienia, a termin ten bierze się z powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera. Bardzo często ten indywidualista jest nieszczęśliwie zakochany, a niemożność spełnienia tej miłości prowadzi często do kroków samobójczych. I jest to poeta, bo poeta jest najwrażliwszą jednostką i jednocześnie jednostką, która może porywać tłumy. Poeta może być przywódcą narodu, co zresztą udowadniają bohaterowie utworów romantycznych w Polsce. Tych bohaterów zwykliśmy dzielić na werterycznego, bajronicznego czy walenrodycznego i oczywiście ich nazwy biorą się od imion bohaterów czy też autorów. I tak na przykład bohater werteryczny ma swój pierwowzór w Werterze, z cierpień młodego Wertera, osamotniony, nadwrażliwy, cierpiący na ten ból istnienia samobójca, ale bierny. Z kolei bohater bajroniczny, którego możemy na przykład zaobserwować w utworze Jaur Bajrona, skrywa jakąś tajemnicę, kieruje się ważnymi pobudkami, jest aktywny, walczący, ale także niesamowicie namiętny i powiedziałabym samotny. Bohater walenrodyczny to patriota, który poświęca się dla innych i tutaj jest gotów popełnić nawet zbrodnie, zrobić coś niezgodnego z kodeksem moralnym właśnie dla tego ogółu, dla tej ojczyzny. Z kolei poeci romantyczni bardzo często lubili w sobie widzieć niezwykłą osobowość, która tworzy pod wpływem nieziemskiego natchnienia, przeczuwa przyszłość i jednocześnie przenika takie prawdy metafizyczne, dzięki czemu poprzez ten kontakt z taką rzeczywistością pozazmysłową jest w stanie być liderem dla swojego narodu. Myślę, że warto tutaj jeszcze przez chwilę zatrzymać się przy cierpieniach młodego Wertera i w jednym ze swoich streamingów poniedziałkowych dosyć dokładnie opisałam tę historię. Pragnę tylko zaznaczyć, że powieść nie powstała jako utwór romantyczny, zresztą Goethe za romantyka się nigdy nie uważał, ale powstała w okresie preromantyzmu w Niemczech, w okresie tak zwanej burzy i naporu. Bohater, czyli Werther, jest młodym człowiekiem, który jest wyjątkowo emocjonalny, wręcz neurotyczny. Skoncentrowany jest głównie na swoich przeżyciach, jest wręcz zamknięty w tych swoich myślach i marzeniach, przez co oczywiście jest samotny. Źródłem fascynacji jest dla niego poezja. Z początku są to utwory Homera, później pieśni Ossiana i chętnie przebywa na łonie natury. Zresztą ta natura przepięknie odzwierciedla jego stan emocjonalny. Wszystko, co robi Werther, jest, powiedziałabym, natchnione tymi emocjami. Punktem kulminacyjnym w jego życiu jest spotkanie Lotty, czyli dziewczyny, która jest taką niespodzianką na jego drodze. Ona podziela jego pasję, podziela jego zainteresowania, ale jest już kobietą zaręczoną. Werther nie robi nic, aby ją sobie do siebie przywiązać i niekiedy różnego rodzaju znawcy literatury, krytycy, recenzenci podkreślali, że Wertherowi nie tyle chodzi o uzyskanie możliwości bycia z Lottą, ile o przeżywanie tego stanu uniesienia miłosnego, którego doświadcza w jej obecności. Wyjście ukochanej za mąż niweczy te plany. Werther nie potrafi sobie znaleźć miejsca, a ostatecznie, pożyczając pistolety od męża Lotty, Alberta, zresztą swojego przyjaciela, odbiera sobie życie. I tak pojawia nam się werteryzm, ból istnienia, nieszczęśliwa miłość i samobójstwo. Zresztą ten nowy typ bohatera to pesymista, który buntuje się przeciwko światu, ale też nie podejmuje żadnych konkretnych działań, które by ten bunt miały usankcjonować i cokolwiek zmienić. Mówiąc o cierpieniach młodego Werthera, należy też przypomnieć, że jest to powieść epistolarna, czyli pisana w formie listów do przyjaciela o imieniu Wilhelm. No i oczywiście pierwszoosobowa narracja sprawia, że widzimy ten świat oczyma Werthera, że jest to taka relacja dosyć subiektywna, która ma wyrazić emocje i wrażenia. Jeśli chodzi o naszego wieszcza narodowego, czyli Adama Mickiewicza, to takim utworem, do którego powinno się wrócić, jest taki pokoleniowy manifest. Utwór łączący ze sobą cechy oświecenia i romantyzmu, a więc słynna już Oda do młodości, której Mickiewicz mówi w imieniu całej zbiorowości. Krytykuje oczywiście oświeceniowy pogląd o tym, że świat można pojąć wyłącznie na drodze rozumu oraz empirii. Niemniej w utworze mamy elementy klasyczne oświeceniowe, chociażby zastosowany gatunek ody, pojawiające się motywy mitologiczne, takie jak Herakles, ideały społecznej, takiej wzajemnej współpracy, no i oczywiście mamy ten element już właściwy dla romantyzmu, kult młodości, podkreślenie tego, że serce jest ważniejsze niż rozum, no i te ideały mówiące właśnie o wolności. Zresztą Adam Mickiewicz to, tak jak powiedziałam, autor ballad i romansów, które uważa się za symboliczny początek, rozpoczęcie polskiego romantyzmu, a zostały one wydane w 1822 roku i wyrażają fascynację tym, co ludowe. Musicie zauważyć, że dla romantyków prawdy proste, ludowe, legendy, historie, śpiewane tam utwory były fascynujące ze względu na swoją prostotę i to, że są nieskażone cywilizacyjnie. Ludzie ci bowiem żyli z dala od wielkich miast, kultywowali pewne tradycje od wieków i żyli według pewnych norm, o jakich wykształceni na przykład mieszczanie nie mieli pojęcia. Cywilizacja bowiem ukazała się dla romantyków źródłem nieszczęścia. Szukano więc tej prawdy naturalnej, powiedziałabym, w tym, co z tą cywilizacją nie miało tak bardzo dużo związku, a pamiętajcie, że ta ludowość również wynikała z fascynacji tą nieskażoną naturą. Uważano bowiem, że na przykład właśnie ludzie żyjący z dala od wielkich ośrodków miejskich żyją znacznie bardziej w zgodzie z naturą, co fascynowało romantyków. A zatem ważną cechą romantyzmu jest ta tak zwana ludowość. Bohater wywodzi się z ludu, wszystko dzieje się w obecności przyrody, która bierze udział w akcji utworu. No i rzecz jasna, wszystko jest zgodne z ludową moralnością. Chyba pamiętacie słynny już nakaz, słynne zdanie pochodzące z ballad i romansów: nie ma winy bez kary. I utworem programowym jest oczywiście ballada Romantyczność. Ballada, w której nieszczęsna Karusia rozmawia z duchem zmarłego przed 2 laty narzeczonego. Dziewczyna jest w bardzo trudnej sytuacji. Wszyscy, którzy ją obserwują, nie dostrzegają przecież tego ducha. Prości ludzie wierzą Karusi. Wierzą, że rzeczywiście rozmawia z zmarłym i modlą się. Ale w tej osobliwej scenerii pojawia się starzec reprezentujący poglądy oświeceniowych empirystów i racjonalistów, twierdząc, że dziewczyna po prostu opowiada bajki, że to się nie dzieje naprawdę i że nie może się dziać, ponieważ narzędzia badawcze na to nie wskazują. Przeczy jednak temu poglądowi pojawiający się w balladzie narrator, mówiąc, że dziewczyna czuje i wie, i należy się jej wiara, i że bardziej przemawia do niego to, co jest wyczuwane intuicyjnie poprzez taką wiarę płynącą z serca, niż to, co jest poznawalne naukowo. Mamy więc konflikt 2 pokoleń. Pokolenia oświeceniowych klasyków, które już odchodzi w przeszłość, i młodych romantyków, którzy mówią: czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Innymi utworami, które musimy kojarzyć i pamiętać, są słynne już sonety krymskie Adama Mickiewicza, kiedy to Mickiewicz został przymusowo zasłany w zasadzie w głąb Rosji. To niezwykle trudna podróż. Z jednej strony odbywa on tę wędrówkę w głąb Krymu i fascynuje go to, co tam widzi. To jest właśnie ta słynna orientalna atmosfera. A z drugiej strony jest przecież wysłany tam przymusowo, musi odbyć tę podróż, nie ma prawa powracać do kraju. Sonety więc są rodzajem dziennika z podróży. Oczywiście zastosowana jest w nich forma gatunkowa, mamy część opisową i refleksyjną, ale po raz pierwszy Mickiewicz pisze o przyrodzie, a nie o miłości do jakiejkolwiek osoby. W sonetach dostrzegamy także orientalne słownictwo, postać Mirzy, czyli człowieka, który reprezentuje tamtą wschodnią kulturę. No i oczywiście mamy zaprezentowane emocje pielgrzyma, człowieka, który odbywa tę pielgrzymkę, ale wciąż tęskni za ojczyzną, czego na przykład dowód możecie znaleźć w słynnym już sonecie Stepy Akermańskie. Niemniej kamieniem milowym, a używam tego słowa dzisiaj już po raz kolejny, w twórczości Mickiewicza jest Powstanie Listopadowe. Powstanie, do którego zmierzał z zagranicy, ale ostatecznie nie dojechał, całkowicie świadom tego, że w tym powstaniu walczył jego brat. Zatrzymawszy się w Wielkopolsce, nie mógł uczestniczyć w walkach. Wiemy jednak, że Powstanie Listopadowe zakończyło się wielką klęską i cierpieniem naszego narodu. W latach 30. XIX wieku Mickiewicz zaś oczywiście przebywał za granicą i wówczas zaczął zastanawiać się, jaką rolę tak naprawdę to wydarzenie pełni w historii naszego narodu. I tak, moi drodzy, ku pocieszeniu ludzi, którzy w tym cierpieniu widzieli niezasłużoną karę, Mickiewicz postanowił przyjrzeć się temu wydarzeniu w kontekście mesjanizmu, bardzo popularnego wówczas poglądu filozoficznego, który przypisuje narodowi jakąś zbawczą misję w dziejach ludzkości. I stąd mamy mesjanizm narodowy, który jest ściśle związany właśnie z 3 częścią Dziadów, a więc utworem, który jest określany mianem Dziadów Drezdeńskich ze względu na miejsce powstania. Jest to typowy dramat romantyczny. Przede wszystkim jest w nim istotna problematyka narodowo-wyzwoleńcza. Mamy buntownika i patriotę w osobie Konrada, takiego indywidualnego, niezwykłego bohatera. Jest to utwór niesceniczny, ponieważ mamy dużo scen zbiorowych, w którym też fantastyka przeplata się z rzeczywistością, z taką realnością. Pojawiają się bohaterowie historyczni i bohaterowie fantastyczni. I ponieważ wiele wątków nie ma końca, a wyraźnie widać związek z innymi częściami Dziadów, które powstały wcześniej, a więc częścią czwartą, częścią drugą, mówi się tutaj o istnieniu kompozycji otwartej. Przede wszystkim jednak, dlaczego to jest taki istotny utwór? Przyjrzyjmy się temu. W przedmowie do tego utworu Mickiewicz zawarł kilka słów na temat historii Polski i sytuacji Polaków pod zaborem rosyjskim. Zadedykował ten utwór swoim przyjaciołom, współstudentom i więźniom, których więziono niesłusznie w procesie filomatów w 1823 i 24 roku. W prologu widzimy bowiem więźnia, o którego duszę walczą aniołowie i diabły, a sam więzień rozmyśla nad swoją rolą, nad snami, które go nawiedzają, nad swoją rolą jako poety i ostatecznie dochodzi do wniosku, że koniecznością jest zmiana priorytetów. Obrazuje to taką przemianą wewnętrzną, której dowodem jest zapisanie na ścianie więzienia po łacinie słów o śmierci Gustawa, a narodzinach Konrada. My to odczytujemy symbolicznie, jako śmierć kochanka kobiety, którego znamy chociażby z czwartej części Dziadów, a narodziny człowieka, który całkowicie oddaje się ojczyźnie, a więc Konrada. W scenie więziennej, czyli scenie pierwszej, obserwujemy więźniów, których nazwiska są nazwiskami historycznymi. Oni bowiem opowiadają o prześladowaniach, które ich dotknęły. Zwłaszcza bardzo bolesna jest opowieść Sobolewskiego o wywożeniu Polaków na Syberię. Tym bardziej, że wśród tych rzekomo winnych znajdują się nawet dzieci. Potem więźniowie, bo to okazja zresztą, takie spotkanie w Wigilię, śpiewają trzy pieśni. Felix śpiewa pieśń żartobliwą, bluźnierczą śpiewa Jankowski i na koniec Konrad śpiewa pieśń zemsty, taki utwór, którego wampiryczny charakter często podkreślany był przez badaczy literatury. Scena kończy się małą improwizacją, która jest zapowiedzią kolejnej sceny, tak zwanej wielkiej improwizacji, w której Konrad mierzy się z samym Bogiem. Kolejna scena to przyznanie się do pychy, a o duszę Konrada walczy ksiądz Piotr, odprawiając egzorcyzmy. W scenie czwartej z kolei przenosimy się pod Lwów i obserwujemy widzenie niewinnej dziewczyny Ewy, której modlitwa ma pomóc Konradowi. W scenie piątej mamy jednak wizję księdza Piotra, który widzi przyszłego Zbawiciela Narodu o imieniu 44. I jednocześnie scena ta jest sceną mesjanizmu narodowego, bowiem podkreśla, że Polska musi poświęcić się w ten sposób, w domyśle właśnie poprzez ofiarę powstania, aby zbawić inne narody od tyranii, na przykład carskiej. W scenie szóstej widzimy głównego prześladowcę Polaków, senatora Nowosilcowa, którego sen udowadnia, że kieruje się wyjątkowo niskimi pobudkami i za życia jest już potępiony. W scenie siódmej obserwujemy salon warszawski, w którym bardzo wyraźnie widać podział na młodych patriotów i tak zwaną elitę społeczeństwa, która zupełnie nie przejmuje się prześladowaniami młodych ludzi. W ósmej scenie podczas balu u senatora możemy zobaczyć panią Rollinson, cierpiącą matkę, która domaga się sprawiedliwości dla swojego syna i która jest tak boleśnie oszukana przez tego złego człowieka. W scenie dziewiątej w czasie Nocy Dziadów, kiedy guślarz ponownie z pewną kobietą pojawia się na cmentarzu, nie tylko możemy zaobserwować karę, jaka spadła na popleczników cara, doktora i Bajkowa, bo ich świeże trupy pojawiają się również w tej scenie, ale także widzimy ewidentnie, że Konrad żyje i jest tą postacią, która przybywa z raną w duszy i raną na czole, którą sam zadał swojej psychice. Dziady kończy ustęp zebrany z siedmiu tekstów, które pokazują coś w rodzaju wędrówki właśnie Konrada na zesłanie w głąb Rosji, ale jednocześnie ukazują carską Rosję. I co jest ciekawe, należy pamiętać, że Mickiewicz bardzo sympatyzował z Rosjanami. Widział w nich bowiem ludzi, którzy tak samo cierpią w wyniku carskiej tyranii jak Polacy. Zresztą Mickiewicz, przebywający na emigracji, uważał, że ma jakieś szczególne zadanie do spełnienia jako ten poeta narodowy, poeta sprawy narodowej, dlatego kilka lat później pojawia się Pan Tadeusz. Lektura niezwykła, w której głównym bohaterem jest polska szlachta, i lektura, która wysyła nas nieco bardziej w przeszłość, ponieważ mimo powstania w latach 30. XIX wieku, Pan Tadeusz odnosi się do wydarzeń z lat 1811-1812. Jest to więc epopeja narodowa. To dłuższy utwór wierszowany, który przedstawia ważny moment dla danej społeczności, w tym wypadku czasy napoleońskie. Podniosły styl wypowiedzi, obecność takich środków stylistycznych jak stałe epitety czy porównania homeryckie, obecność inwokacji, obiektywny trzecioosobowy narrator i bardzo szczegółowe opisy przedmiotów czy różnego rodzaju tradycji, które opóźniają akcję, dokonując tak zwanej retardacji. Zadaniem pana Tadeusza miało być ukazywanie odchodzącej w przeszłość takiej atmosfery świata szlacheckiego. Dlatego też mamy przepiękny dworek otoczony ogrodem, bogate gospodarstwo sędziego Soplicy, las i szlacheckich bohaterów, którzy pokazani są na tle swoich obowiązków, różnego rodzaju rozrywek, zachowań, ale jednocześnie są wielkimi patriotami. W panu Tadeuszu mówi się o idealizacji obrazu ojczyzny, czyli takim celowym upiększeniu tego wszystkiego na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jeśli chodzi o obowiązki naszych bohaterów. Sędzia Soplica jest wzorowym gospodarzem. Wzorowo wobec swojego ptactwa zachowuje się na przykład Zosia. Sędzia jest także znawcą zwyczajów, tradycji dotyczących grzeczności. Mamy również wspaniałą, bezpieczną przestrzeń, która przypomina Arkadię i ta miłość ojczyzny, która przede wszystkim jest widoczna w momencie, gdy mamy ten najważniejszy spór, a więc ten zajazd na Sopliców, no cóż, kiedy mamy jakieś wewnętrzne spory, no to oczywiście one mają miejsce, ale kiedy nadchodzi zagrożenie z zewnątrz, to wszyscy się jednoczą i ramię w ramię walczą o wspólne dobro. Wyidealizowany jest też patriotyzm. Nawet widać to w takim kulcie narodowych pamiątek, kiedy obserwujemy wiszące na ścianach dworów w Soplicowie portrety bohaterów, bądź wyobrażamy sobie zegar kurantowy wygrywający Mazurka Dąbrowskiego. Czy chociażby słynna tabakierka księdza Robaka, która wspomina Napoleona, Dąbrowskiego bądź Kościuszkę. A więc wszystko skupia się wokół życia szlachty, a jeszcze jednym z ważnych wątków jest spór o zamek. Mamy też tematykę miłosną, ale pamiętajcie, że nade wszystko w panu Tadeuszu najważniejsza jest ta tematyka narodowo-wyzwoleńcza. Ja wiele o tej lekturze nie będę teraz mówiła, bo zarówno pana Tadeusza, jak i Dziady szczegółowo opracowałam w swoich kursach, do zapoznania z którymi was zapraszam w tej chwili bardzo serdecznie i myślę, że znajdziecie tam wszystkie istotne informacje. Teraz tylko właśnie chciałabym zaznaczyć, że jest to typowy właśnie utwór romantyczny. Kolejnym naszym wieszczem narodowym jest oczywiście uznawany Juliusz Słowacki. Tutaj musicie omawiać bądź we fragmentach, bądź w całości Kordiana, będącego taką odpowiedzią na trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza. Kordian jest dramatem nie tylko historycznym czy metafizycznym, ale także psychologicznym, ponieważ mamy tutaj bardzo ciekawie przedstawione osobowości różnych bohaterów. Sam bohater dojrzewa. Od takiego zakochanego, nieszczęśliwie kilkunastoletniego chłopca do mężczyzny, który ma odwagę, chce się poświęcić dla ojczyzny, chociaż jednocześnie walczą w nim także sprzeczne emocje, takie zagubienie czy takie tragiczne rozdarcie. Niemniej, tak jak powiedziałam, Kordian ma być odpowiedzią na trzecią częścią Dziadów i polemiką z mickiewiczowskim mesjanizmem. Sam Słowacki uważał, że teoria mesjanistyczna usypia naród, czemu dał wyraz w prologu do Kordiana, w którym wypowiadają się trzy osoby. Prowadzał bowiem Słowacki w Kordianie koncepcję tak zwanego winkelirdyzmu, a więc takiej walki o niepodległość, ale walki aktywnej, niestety jednak związanej z poświęceniem się całego narodu dla dobra innych. Niemniej w Kordianie nie brakuje też refleksji dotyczących Boga, dotyczących duszy, dotyczących walki o tę duszę pomiędzy dobrymi a złymi mocami. Bohaterowie, którzy pojawiają się w Kordianie, reprezentują różne wartości. Na przykład widzimy to w pierwszym akcie, kiedy dawny żołnierz, obecnie sługa młodego Kordiana, Grzegorz opowiada mu historie będące dla niego taką formą zapowiedzi tego, co może go czekać po wybraniu konkretnej drogi życiowej. Może na przykład, tak jak sprytny bohater jednej z opowieści, dorobić się na właśnie jakimś biznesie, ale może też stać się żołnierzem walczącym w imię dobra ojczyzny. Z kolei na przykład podczas podróży Kordiana poznajemy papieża, który jest postacią pyszną i próżną, a raczej zajmuje się polityką, a nie wiarą i oprócz władzy dysponuje też pieniędzmi. Co najbardziej uderza w postaci papieża? No na przykład to, że każe Polakom czcić cara jako swojego króla, a więc dla naszego bohatera nie może być uważany przez niego za autorytet moralny. Kordian też przechodzi przemianę, podobnie jak Konrad, tylko tym razem przemiana Kordiana dokonuje się na szczycie góry Mont Blanc, skąd chmura zabiera go do ojczyzny. Tam bierze udział w spisku mającym na celu zabicie cara, ale kiedy pozostaje sam z tym zadaniem, to ulega strachowi oraz imaginacji. Dręczony przez szatana w domu wariatów, jednocześnie, proszę Państwa, w kulminacyjnej scenie ma liczyć się ze śmiercią, z ukaraniem za to, że chciał zabić cara. Jednak, ponieważ to dramat romantyczny, to ma otwartą kompozycję i nie dowiadujemy się, czy żołnierz dojedzie właśnie z takim rozkazem wstrzymania tej egzekucji, czy nie, ponieważ Słowacki planował Kordiana na trzy części. Krytyka tego dzieła sprawiła, że wydany wtedy anonimowo Kordian nie doczekał się kontynuacji, bo sam Słowacki uznał, no, że nie warto, prawda? Bardzo się chyba pogniewał wtedy na czytelników, że nie dostrzegają istoty tej historii. Mówiąc o romantyzmie, nie wolno zapominać o obecności takiej niezwykłej postaci jak poeta Cyprian Norwid. On był w ogóle nierozumiany przez wielu współczesnych mu ludzi. Jego poezja jest do dzisiaj uważana za bardzo trudną i intelektualną, zbyt nowatorską, czasami nawet dziwną. Kiedy żył, wydał zaledwie jeden tomik tej poezji. Odkryty został dopiero przez poetów okresu Młodej Polski i twórczość jest bardzo ciekawa, wręcz uniwersalna, bo nie możemy jej zaszufladkować jako twórczości typowo romantycznej, ponieważ ona odnosi się tak naprawdę do spraw uniwersalnych, niezwykłych, a przez to nie można jej zaklasyfikować do konkretnej epoki. W swoich wierszach Norwid stosował przemilczenia, niedopowiedzenia, wielopiętrowe metafory, symbolikę i skróty. Uważał, że cisza w wierszu jest tak samo ważna jak słowa. Zostawiał wielokropki, które są chyba takim miejscem na dopowiedzenie czegoś w myślach przez czytelnika, do takiego dialogu z poetą. Wszystko miało swoją wagę, słowa były niezwykle wieloznaczne, pojawiały się także neologizmy. Stąd też właśnie ta liryka dialogu i ta poezja intelektualna, o której powiedziałam na samym początku. Z wierszy, które napisał Norwid, w szkole na pewno omawiacie Bema Pamięci Żałobny Rapsod, który jest nawiązaniem do sylwetki wielkiego polskiego generała Józefa Bema, bohatera, który jest ważnym bohaterem nie tylko dla nas, także dla Węgrów i dla Turków i też tam walczył. Natomiast w wierszu mamy poetycki ceremoniał pogrzebowy stylizowany na takie dawne pochówki germańskich wodzów. Tymczasem ta wizja, która pojawia się w wierszu, jest niezwykle plastyczna, jak również muzyczna. Ma bardzo nietypową interpunkcję, a głównym przesłaniem tego utworu jest to, żeby czytelnik zauważył ideały rycerskie, zastanowił się nad nimi i je przejął w swoim życiu. Innym utworem jest utwór mówiący o losach wielkich ludzi, coś ty Atenom zrobił Sokratesie. Ze smutną refleksją, że ci, których za życia nie rozumiano, a nawet lekceważono, którzy byli niedoceniani, są dostrzegani dopiero przez następne pokolenia. Być może Norwid w tym wierszu przewidział także swoją przyszłość, bowiem zmarł samotnie w przytułku, a część jego prac została zniszczona. Dostrzeżony został kilkadziesiąt lat później przez kolejne pokolenia. Na etapie gimnazjum czy też szkoły podstawowej przerabiacie z pewnością zemstę Aleksandra Fredry. Chociaż trudno w to uwierzyć, to Aleksander hrabia Fredro był także twórcą żyjącym w epoce romantyzmu. Niemniej zemsta jest raczej taką komedią, powiedziałabym, nie przypominającą innych dramatów romantycznych w żaden sposób, bo główny wątek tego utworu to oczywiście kłótnia dwóch szlachciców o mur graniczny dzielący części zamku, w którym mieszkają. Każdy z nich chce pognębić przeciwnika, nie interesuje ich tak naprawdę jakiś tam zrujnowany fragment muru, chodzi po prostu o to, żeby być górą. Oczywiście działają oni w sposób czasami daleko sięgający poza pewne granice moralności, zresztą świadczą o tym także ich nazwiska, jest to Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Są bardzo takimi postaciami kontrastowymi i oczywiście próbują pognębić siebie nawzajem na różne sposoby. Rejent na przykład zatrudnia robotników do naprawy muru, Cześnik ich bije, wypędza i oczywiście, prawda, nie dopuszcza do naprawy tego muru. Dwaj panowie mają też pod opieką młode pokolenie. Cześnik mieszka ze swoją bratanicą Klarą, zaś Rejent ma syna Wacława. I oczywiście tych dwoje potajemnie się kocha. Tymczasem nienawidzący się sąsiedzi próbują użyć obecności tych dzieci do własnych celów. Z początku oczywiście, by pokrzyżować plany Cześnika dotyczące małżeństwa z bogatą podstoliną, Rejent chce wydać za nią swojego własnego syna, a z kolei Cześnik chce się zemścić na Rejent, więc oczywiście na złość próbuje tego Wacława ożenić ze swoją Klarą. No ale wszystko tak naprawdę dotyczy pieniędzy i ostatecznie pomyślnie się rozwiązuje dla młodych zakochanych, ale także dla dwóch zwaśnionych sąsiadów, kiedy okazuje się, że pieniądze rzekomo posiadane przez podstolinę przechodzą na własność Klary, a Klara rzecz jasna oczywiście deklaruje zrekompensować rejentowi wcześniejsze straty. Intryga, kłótnia, prawda, jakieś plany małżeńskie, to taka próba przedstawienia takiej, w takim krzywym zwierciadle oczywiście, ówczesnej szlachty, bo chociaż wiemy na przykład z pana Tadeusza, że szlachta powinna być odważna, gościnna, szanować obyczaje, przejawiać patriotyzm, to mamy też z historii i z historii literatury wiele dowodów na to, że mieliśmy do czynienia w tamtym czasie jeszcze z żywymi ideałami sarmackości tej szlachty, głównie związanej z takimi wadami właśnie jak pieniactwo, jak złośliwość, jak rozrzutność, jak awanturnictwo, kłótnie, spory, no i rzecz jasna, no nie bójmy się użyć tego słowa, chciwość, właściwie taka żądza dominacji i pieniędzy. Niemniej, jak to komedia, zemsta kończy się pozytywnie. I na tym, moi drodzy, chciałabym zakończyć rozważania dotyczące romantyzmu. Jeśli czujecie niedosyt, ponownie zwracam się do Was, żebyście zechcieli spojrzeć nie tylko na moje filmy na kanale, ale także przejrzeć nasz bogaty katalog kursów, w których szczegółowo omawiam wszystkie te lektury, na jakich Wam z pewnością zależy. Zapraszam serdecznie. Jeśli chcesz się lepiej przygotować do egzaminu maturalnego, zrób to dobrze i z wiedzą z Wami. Zachęcam do zakupu kursu maturalnego przygotowanego przeze mnie osobiście na stronie www.wiedzazwami.com.pl. Zapraszamy!